Za tydzień lub dwa obraz sytuacji na froncie będzie już jasny, więc wówczas przemówi do narodu, aby opowiedzieć, jak trudna była sytuacja i jak wielkie zwycięstwo odniesiono dzięki jego przewodnictwu. Poza tym chciał, żeby o wybuchu wojny naród poinformował Wiaczesław Mołotow, ludowy komisarz spraw zagranicznych, albowiem naród pamiętał, że to on prowadził negocjacje z Hitlerem i Joachimem von Ribbentropem i podpisywał pakty. W sierpniu 1939 roku układ o nieagresji, a we wrześniu tego roku pakt o przyjaźni. Naród pamiętał, że nie tak dawno, w listopadzie 1940 roku, Mołotow był w Berlinie, a jego wizytę i rozmowy z Hitlerem przedstawiano jako wielki sukces dyplomacji. Jemu powinni zadawać pytanie, jakże to, zawarliście układy z tak nieodpowiednim partnerem, siadaliście do stołu z faszystowskim gadem, który teraz pali nasze miasta i morduje ludzi? Niech więc komisarz wystąpi, tłumaczy się i żali się, jak bardzo został oszukany przez podstępnych faszystów. Stalin wystawiał Mołotowa na gniew ludu. W południe 22 czerwca z radioodbiorników i głośników umieszczonych na słupach w każdej wsi i w każdym mieście popłynął głos komisarza spraw zagranicznych, płaski, przyduszony, bezbarwny głos kancelisty. Mężczyźni i kobiety, obywatele Związku Radzieckiego, rząd radziecki i jego przywódca, towarzysz Stalin, zobowiązali mnie, abym złożył następujące oświadczenie. O 4 nad ranem, bez wypowiedzenia wojny i bez zgłoszenia jakichkolwiek żądań wobec Związku Radzieckiego, niemieckie wojska zaatakowały nasz kraj, zaatakowały nasze granice w wielu miejscach i zbombardowały z powietrza Żytomierz, Kijów, Sewastopol, Kaunas, czyli Kowno, i inne miasta. Jest ponad 200 zabitych lub rannych. Podobnych powietrznych i artyleryjskich ataków dokonano z rumuńskiego i fińskiego terytorium. Ta niesłychana agresja na nasz kraj jest aktem nieznanym w historii cywilizowanych narodów. Atak został dokonany pomimo faktu, że istniał układ o nieagresji między Związkiem Radzieckim i Niemcami, którego warunki były skrupulatnie przestrzegane przez Związek Radziecki. Mołotow wypełnił swoją rolę. Zaprezentował się jako żywy przykład ofiary faszystowskiej perfidii. Zakończył przemówienie słowami: zwycięstwo będzie nasze. Stalin pracował intensywnie. W pierwszym dniu wojny odbył 29 spotkań. 23 czerwca w jego gabinetu odbyło się 21 narad. Przed jego biurkiem i przy długim stole konferencyjnym pod ścianą zasiadły dziesiątki ludzi. Następnego dnia było 20 narad, 25 czerwca 29 konferencji. Rzadko kończyły się wcześniej niż o 1 w nocy. Przychodzili marszałkowie, ministrowie, członkowie politbiura, był nawet szef kominternu Georgij Dymitrow. Podejmowali próby opanowania chaosu i zorganizowania obrony. 23 czerwca powołano kwaterę główną naczelnego dowództwa, którą Stalin nazwał Stawką, gdyż taką nazwę nosiło naczelne dowództwo za czasów carskich. Stawka, czyli kwatera główna naczelnego dowództwa, najwyższy organ strategicznego dowodzenia radzieckimi siłami zbrojnymi, powołany przez Stalina, na czele stanął komisarz obrony, marszałek Siemion Timoszenko. Początkowo Stalin był tylko członkiem stawki, ale 10 lipca 1941 stanął na jej czele jako naczelny wódz. W skład kwatery głównej weszli Mołotow, Woroszyłow, Szapocznikow, Budionny, Żukow, Antonow, Wasilewski, Kuzniecow i Bułganin. Zebrania odbywały się na wniosek Stalina i większość decyzji stawki podejmował sam dyktator. Organem wykonawczym był sztab generalny, który na podstawie otrzymanych dyrektyw opracowywał plany operacji i nadzorował ich wykonanie. Załamanie przyszło nagle. Rankiem 27 czerwca członkowie politbiura zebrali się jak co dzień w gabinecie Stalina, lecz jego nie było. W pewnym momencie dostrzegli przez okno, jak wychodzi z budynku z Mołotowem i Berią. — Pewnie Niemcy zdobyli Mińsk — powiedział Paskriebyszew. W istocie o świcie nadeszła wiadomość, że dwie niemieckie grupy pancerne zamknęły w okrążeniu pod Mińskiem wojska radzieckie. Wejście Niemców do miasta było już tylko sprawą godzin. Stalin, który do tego czasu łudził się, że sytuacja na froncie poprawia się, z przerażeniem zrozumiał, iż niemieckie wojska wdarły się na 600 kilometrów w głąb radzieckiego terytorium i lada moment zajmą stolicę Białorusi, co mogło oznaczać już bezpośrednie zagrożenie dla Moskwy. Dlaczego nikt go nie poinformował o tak poważnej sytuacji? Jeżeli oni nie meldują, Stalin mówił do Berii o Żukowie i Timoszence, to my tam pojedziemy. Pojawienie się Stalina w gmachu sztabu generalnego na ulicy Frunzego wywołało zdziwienie i zaniepokojenie. Przyszliśmy zapoznać się z meldunkami z frontu i wypracować dodatkowe ustalenia, powiedział Stalin, wchodząc do gabinetu szefa sztabu. Widać było, że z trudem hamuje wybuch złości. Timoszenko dał znać oficerom, aby wyszli z gabinetu. Pozostali tylko oprócz niego Żukow i Watutin. — No i co tam pod Mińskiem? Sytuacja opanowana? — zapytał Stalin. — Jeszcze nie jestem gotów do raportu — odpowiedział Timoszenko. — Waszym obowiązkiem jest wszystko widzieć jak na dłoni i informować nas na bieżąco — wybuchnął Stalin. — Po prostu boicie się powiedzieć prawdę. — Towarzyszu Stalin, pozwólcie nam kontynuować pracę — Żukow mówił cicho, lecz stanowczo. — A może wam przeszkadzamy? — wtrącił Beria. — Wiecie, że sytuacja na froncie jest krytyczna. Dowódcy czekają na wytyczne z Komisariatu Obrony i lepiej będzie, jeżeli sami się tym zajmiemy. Żukow zmitygował się nagle i wyraźnie starał się załagodzić sytuację, która groziła wybuchem, choć w jego głosie słychać było podniecenie. Jednak Beria, czując poparcie Stalina, nie miał zamiaru zrobić kroku w tył. — My też możemy dać wytyczne! — krzyknął. — Jeśli zdołacie, to dajcie. Żukow również podniósł głos. — Jeżeli partia powierzy nam takie zadanie, to damy. Beria nie rezygnował. Żukow zignorował uwagę Berii, podszedł do Stalina i powiedział pojednawczo. — Przepraszam za ton, towarzyszu Stalin. Zorientujemy się w sytuacji, przyjedziemy na Kreml i złożymy raport. — Towarzyszu Stalin — odezwał się Timoszenko — w pierwszej kolejności musimy myśleć, jak pomóc frontowi, a dopiero potem was informować. Stalin, który już ochłonął, też nie chciał zaogniać sytuacji. — Odsuwając nas, popełniacie błąd — powiedział spokojnie. — O pomocy dla frontu powinniśmy myśleć wspólnie. Odwrócił się do Mołotowa i Berii i dodał. — Rzeczywiście, niech się najpierw sami zorientują. — Jedźmy, towarzysze. Gdy wyszli na ulicę, Stalin powiedział. — Lenin stworzył nasze państwo, a my je przesraliśmy. Minął generała Mikołaja Własika, który otworzył przed nim drzwi i wsiadł do swojego Packarda. Nie pojechał jednak na Kreml, lecz kazał zawieźć się do daczy w Kuncewie. Tam, nie zdejmując munduru, rzucił się na łóżko. Leżał tak do wieczora, gdy żołnierze z ochrony usłyszeli, że wstał i krążył po pokoju. W środku nocy otworzył drzwi do pokoju dowódcy ochrony generała Rumiancewa. Ten zerwał się z krzesła, ale Stalin popatrzył na niego niewidzącymi oczami i wycofał się na korytarz. Mijały dni. Stalin nie przyjeżdżał na Kreml. Nie dzwonił, nie odbierał telefonu w daczy. Jedynie Aleksander Paskriebyszew informował zaniepokojonych, że towarzysza sekretarza prawdopodobnie dzisiaj nie będzie. Co się stało? Dlaczego Stalin tak histerycznie zareagował na scysję w sztabie generalnym? Dlaczego nagle wyjechał z Moskwy i nie pojawił się w swoim gabinecie ani 28 czerwca, ani dzień później? Nie udało się ostatecznie ustalić przyczyny takiego zachowania przywódcy. Może w czasie gwałtownej rozmowy z oficerami zrozumiał, jak tragiczna jest sytuacja i jak bardzo pogorszy się jeszcze w najbliższych dniach. Zajęcie przez Niemców Mińska dawało im dobre oparcie do ofensywy na Moskwę, a Rosjanom odbierało możliwość obrony ważnej drogi prowadzącej wprost do stolicy. Musiał już dostrzegać widmo nieodwołalnej klęski, za którą on ponosił całkowitą odpowiedzialność. Opanował go paraliżujący strach, potęgowany aroganckim zachowaniem oficerów. Zawsze bali się go, nie odważyli mu się sprzeciwiać, a teraz nagle podnieśli głowy, zhardzieli. Cóż to mogło oznaczać? Czy nie była to oczywista oznaka nadchodzącego buntu? Czy do wojskowych nie przyłączą się członkowie najwyższych władz partyjnych, którzy doszli do wniosku, że trzeba uznać Stalina za winnego narodowej tragedii i skazać na śmierć, aby uspokoić naród? Potem mogliby zawrzeć pokój z Niemcami. Może Stalin, przewidując taki rozwój wydarzeń na Kremlu, przestraszył się i uciekł z Moskwy. Tak można by próbować wyjaśnić jego zachowanie w ostatnich dniach czerwca, ale naprawdę było inaczej. Stalin nie był przywódcą, który dostrzegając zagrożenie uciekałby z Moskwy i chowałby się wśród drzew. A cóż miało go tak przestraszyć? Wybuch wojny? Wojna wypełniała stalinowską ideologię jak krew organizm człowieka. Przygotowaniom do wojny poświęcił całą swoją politykę. Temu służyły kolektywizacja i industrializacja. Temu służyła wielka czystka w aparacie partyjnym i w wojsku w połowie lat 30. Budował gigantyczną armię czerwoną, całkowicie posłuszną jego woli i rozkazom po to, aby w odpowiednim czasie zagarnąć Europę. Czekał na wojnę, gdyż ona miała stworzyć najlepsze warunki do realizacji jego zamierzeń. Spodziewał się agresji, ale gdy nastąpiła, poczuł się zaskoczony. Czy jednak mógł to być powód do załamania? W pierwszym tygodniu walk Stalin, jak każdy zresztą z jego otoczenia, nie potrafił ocenić skali klęski. Niemieckie oddziały szybko szły do przodu, straty były duże. Jak duże? Tego Stalin nie wiedział. Udało się to oszacować dopiero znacznie później. Każda wojna powoduje straty, giną ludzie, płoną miasta, niszczy je sprzęt. Nawet armie odnoszące najświetniejsze zwycięstwa tracą setki tysięcy żołnierzy, tysiące czołgów i samolotów. W każdej wojnie są przegrane bitwy. Tak też było w czerwcu 1941 roku. A Stalin miał pełną świadomość radzieckiej potęgi. Armia Czerwona była liczniejsza od Wehrmachtu. Miała wielokrotnie więcej samolotów i czołgów, miała potężniejsze zaplecze przemysłowe. Jak bardzo długą drogę musiały przejść niemieckie wojska znad Bugu, żeby dotrzeć do Uralu, bo dopiero wtedy Hitler mógłby uznać, że wygrał. Stalin mógł więc z ufnością oczekiwać na przełom, na wygaśnięcie niemieckiego impetu i przejęcie inicjatywy przez Armię Czerwoną. Bez wątpienia zaniepokoił go stan otoczenia. Zawsze przykładał do tego najwyższą wagę, wiedząc, że tylko współpracownicy, członkowie najwyższych władz państwowych i partyjnych, mogą go obalić. Przez dziesiątki lat dbał o to, żeby nie było przy nim konkurenta i bezwzględnie usuwał wszystkich, których społeczeństwo mogło uznać za godniejszych niż on do sprawowania władzy. Dlatego doprowadził do wydalenia z kraju i zamordowania Lwa Trockiego. Dlatego zlikwidował Bucharina, Kamieniewa i Zinowiewa, którzy początkowo wspierali go w walce o władzę, a potem obrócili się przeciwko niemu. W 1934 roku kazał zabić Kirowa, uznając, że stał się zbyt popularny i wpływowy w społeczeństwie i partii. Lew Trocki 1879-1940 Bliski współpracownik Lenina, jeden z przywódców bolszewickiej rewolucji w 1917 roku, twórca Armii Czerwonej. Po śmierci Lenina występował przeciwko Stalinowi, lecz przegrał walkę w partii i w 1928 roku został wysłany do Alma-Aty, następnie usunięty z kraju. w 1940 roku na polecenie Stalina zamordowany przez agenta NKWD. Mikołaj Bucharin, 1888-1938, ideolog i teoretyk marksizmu, członek biura politycznego, poparł Stalina w walce o władzę, lecz wkrótce, sprzeciwiając się kolektywizacji i industrializacji, wszedł z nim w konflikt, który zakończył się usunięciem go z władz partyjnych, a następnie aresztowaniem i straceniem. Lew Kamieniew, 1883-1936, członek triumfiratu rządzącego Rosją w czasie choroby Lenina. W 1926 roku przeszedł do opozycji wobec Stalina, za co został usunięty z władz partii komunistycznej. Oskarżony o przygotowanie zamachu, został skazany na śmierć i stracony w 1936. Grigorij Zinowiew, 1883-1936, bliski współpracownik Kamieniewa. W 1935 pod zarzutem moralnego uczestnictwa w zamachu na Kirowa został skazany na 10 lat więzienia, a rok później oskarżony o utworzenie organizacji terrorystycznej, która dokonała zamachu na Kirowa, został stracony. Siergiej Kirow, 1886-1934, szef Leningradzkiej Organizacji Partyjnej. Członek biura politycznego cieszył się dużym poparciem społeczeństwa i prowadził niezależną politykę. Zamach przeprowadzony na rozkaz Stalina w 1934 roku stał się pretekstem do rozpętania wielkiej czystki. Wszyscy rywale we władzach partyjnych, wojsku i administracji państwowej, realnie lub wyimaginowani, zostali unicestwieni. W jego otoczeniu pozostały tylko miernoty, z czego doskonale zdawał sobie sprawę, gdyż na przykład o marszałku Klimencie Woroszyłowie mówił – głupi, ale nie pcha się do władzy. Gdyby jednak jego współpracownicy usunęli go, wówczas musieliby rozpocząć długą walkę między sobą. Czy mogli zaproponować Niemcom zawarcie pokoju? I czy Hitler, odnoszący zwycięstwa, chciałby z nimi pertraktować, wiedząc, że ma przed sobą słabą, skłóconą grupę bez społecznego poparcia? Nie. Stalin nie musiał obawiać się odsunięcia od władzy. Mógł jednak bać się, że atak niemiecki i klęski Armii Czerwonej nadszarpnęłyby jego autorytet. Jego bowiem odpowiedzialność za tę katastrofę była oczywista. Społeczeństwu mógł wskazywać Mołotowa jako tego, który naiwnie podpisał wiarołomny pakt z Niemcami, albo generałów, którzy zawiedli i nie umieli pokierować przygotowaniami do wojny i obroną. Ale członków politbiura nie mógł oszukać. Oni doskonale wiedzieli, że o wszystkim decydował tylko on. Musiał więc stłumić w zarodku ich wątpliwości i przywrócić im wiarę, że tylko on może opanować tę niezwykłą sytuację. Pierwszy krok, jaki powinien wykonać, to uporządkowanie swojego najbliższego otoczenia. Trzeba usunąć tych, którzy zwątpili, zmienić organizację władzy. Jednakże w warunkach wojny dotychczasowe metody, dzięki którym nie tylko utrzymał władzę, ale umocnił ją do najdalszych granic absolutyzmu, nie wystarczały. Sięgnął po przykład, jaki znał z historii, politykę cara Iwana Groźnego. Wielki książę Moskwy, pierwszy car Rosji, jego rządy doprowadziły do powstania centralnie zarządzanej Rosji i imperium obejmującego narody niesłowiańskie. Wprowadzając scentralizowaną administrację, oparł się na rządach terroru, kierowanych głównie wobec szlachty. Zawsze ten despotyczny okrutnik był wzorem dla Stalina. Uznał więc, że nadszedł czas, aby postąpić dokładnie tak, jak robił to car, gdy jego władza chwiała się, a bojarzy podnosili głowy. Udawał umierającego i z łoża śmierci przyglądał się działaniom bojarów. Nagle zdrowiał i rozprawiał się okrutnie z tymi, którzy okazali się wrogami. Stalin postąpił zgodnie z tym wzorem. zamknął się w Kuncewie i obserwował, jak zachowują się jego bojarzy. Chciał, żeby przez kilka dni, gdy płonął kraj, poczuli się bezradni i żeby zrozumieli, że oni nie są w stanie kierować walką. Wtedy będą musieli przyjść do niego i potwierdzić swoją wierność, a ci, którzy okażą zwątpienie, zostaną okrutnie ukarani, jak za czasów Iwana Groźnego. 30 czerwca przed dacze w Kuncewie zajechały samochody. Wysiedli z nich Mołotow, Beria, Mikojan, Wazniesieński i paru innych członków politbiura. — Ty idź pierwszy, Wiaczesławie — powiedział Nikołaj Wazniesieński do Mołotowa. — My będziemy za tobą. Stalin siedział na fotelu w jadalni, osowiały, wychudły, z podkrążonymi oczami, ziemistą cerą. Od tego momentu relacje różnią się. Według Anastaza Mikojana miał zapytać, po co przyszliście, a według Mikołaja Bułganina wygłosił tyradę. Mikojan, poplecznik Stalina w walce o władzę po śmierci Lenina, członek władz bolszewickich, został członkiem biura politycznego w 1935 roku. A Bułganin to funkcjonariusz tajnej policji, ČK od 18 roku, w latach 30. pełnił wysokie stanowiska we władzach Republiki Rosyjskiej, do 41. był wicepremierem i członkiem Komitetu Centralnego Partii Komunistycznej. A więc według Bułganina Stalin powiedział: tak, nie ma wśród nas wielkiego Lenina. Mógłby na nas popatrzeć i przekonać się, komu powierzył losy kraju. Ludzie radzieccy przysyłają tysiące listów i zadają słuszne pytanie, czy naprawdę nie można powstrzymać wroga, odeprzeć go. Z pewnością są tacy, którzy zwaliliby winę na mnie. — Dziękuję za szczerość — przerwał mu Mołotow, ale oświadczam, że gdyby ktoś próbował ustawić mnie przeciwko tobie, posłałbym durnia do diabła. Prosimy cię, żebyś wrócił do pracy, a my będziemy ci pomagać. — Tak, prosimy — zawtórowali pozostali. Głośno, wyraźnie, aby Stalin nie miał wątpliwości, że któryś milczał, gdyż był innego zdania. — Pomyślcie, czy nie zawiodę pokładanych we mnie nadziei, czy poprowadzę kraj do zwycięstwa, może są godniejsze kandydatury. Marszałek Kliment Woroszyłow włączył się do rozmowy. — Sądzę, że wyrażam zdanie nas wszystkich, iż nie ma nikogo godniejszego. — Słusznie — przytaknęli pozostali. I wtedy Stalin miał powiedzieć — dobrze. Mołotow przedstawił propozycję powołania Państwowego Komitetu Obrony — GOKO, czyli Gasudarstwiennej Komitet Obrony, utworzony 30 czerwca 1941 w celu koordynowania wysiłków wojennych państwa na wszystkich polach – militarnym, gospodarczym i politycznym. Przewodniczącym został Stalin, a jego zastępcą Mołotow. Pierwszymi członkami byli Malenkow, Woroszyłow, Beria, a następnie Wazniesieński i Mikojan. W listopadzie 1944 dokooptowano Bułganina. Prawdopodobnie w 1944 członkiem był również Łazar Kaganowicz. Oczywiście Stalin zgodził się przewodniczyć Komitetowi Obrony. Miał już plan działania. Czyżby więc rzekome załamanie i wyjazd do Kuncewa były ucieczką od bieżących spraw, sposobem na zyskanie czasu, aby w spokoju móc przemyśleć strategię wojny i odnaleźć w sobie siłę konieczną do jej zrealizowania? Wrócił na Kreml taki, jakiego znali od lat. Okrutny, bezwzględny, zdecydowany osiągnąć cel, nie bacząc na ofiary. Od tego momentu życie i cierpienia milionów nie miały już znaczenia, jak za czasów kolektywizacji i industrializacji. Jak zatrzymać wroga? Stalin przemawia do narodu. Ani kroku wstecz po spalonej ziemi. Blitzkrieg, tajemnica niemieckich zwycięstw, straty Armii Czerwonej, ewakuacja przemysłu. Dlaczego zabrakło amunicji? Najpierw przemówienie do narodu. Nadszedł czas, aby je wygłosić. Sytuacja na froncie była już jasna. Był złym mówcą. Głos miał wysoki, nieprzyjemny. Mówił z silnym gruzińskim akcentem. Stał jak manekin bez ruchu, a jedynie z rzadka odchylał się, co wyglądało, jakby chciał zaczerpnąć więcej powietrza. Nigdy nie gestykulował. Kaleką rękę chował za plecami lub napoleońskim gestem wsuwał ją za połę marynarki. Czasem sięgał po szklankę z wodą, którą zawsze ustawiano na trybunie, albo odkręcał kapsel butelki borżomi, aby uzupełnić wodę w szklance. Może dlatego nie filmowano przemówienia, jakie wygłosił 3 lipca. Wypadło fatalnie, bezbarwne, przerywane często brzęknięciem szklanki i odgłosem popijania wody. Towarzysze, obywatele, walczący żołnierze naszej armii i marynarki wojennej, bracia i siostry, zwracam się do was, przyjaciele. Nigdy tak nie rozpoczynał oficjalnych wystąpień. Nikt też ze słuchających nie zdawał sobie sprawy z groźby, jaką dla nich niosły jego słowa. Bezlitosna walka musi być podjęta przeciwko dezerterom i panikarzom. Musimy unicestwić szpiegów, dywersantów i wrogich spadochroniarzy. Trybunały wojskowe powinny bezwłocznie osądzić każdego, kto przez panikę lub tchórzostwo szkodzi naszej obronie, bez względu na jego pozycję czy rangę. Nikt nie przeczuwał, jak masowy charakter będzie miała walka z tymi, których uznano za szkodzących obronie. Gdziekolwiek oddziały Armii Czerwonej zostaną zmuszone do odwrotu, mówił dalej Stalin. Cały tabor kolejowy musi być zabrany. Nie wolno zostawiać nieprzyjacielowi żadnego pojazdu, żadnego wagonu, ani kilograma chleba, ani litra oleju. Kołchoźnicy muszą zabrać cały żywy inwentarz, oddać zapasy zboża organom państwowym w celu ewakuacji na tyły. Wszystkie wartościowe przedmioty, zboże, paliwo, nieżelazne metale, które nie mogą być ewakuowane, muszą zostać zniszczone. Był lipiec, ciepło. Ludzie mogli opuszczać domy i podkładać ogień pod spichrze i kołchozowe budynki. Przeżyliby w lesie, zbierając jagody i grzyby. Mogli przejść dziesiątki kilometrów, aby znaleźć dach nad głową w innych wsiach. Cóż jednak wykonanie rozkazu Stalina oznaczało w jesieni? Śmierć tych, którzy musieli uciekać i podpalać swoje domy, niszczyć zapasy. Przyroda nie dawała już schronienia ani pożywienia, a Stalin nie miał zamiaru zmieniać polityki. 17 listopada 1941 roku podpisał rozkaz 0438. Wszystkie osiedla w odległości 40-60 km na tyłach niemieckich oddziałów i 20-30 km po każdej stronie drogi mają być zniszczone i spalone. Ten cel ma być zrealizowany przez bezwłoczne wprowadzenie do akcji na wielką skalę lotnictwa, artylerii i ognia moździerzowego, oddziały zwiadowcze i partyzantów uzbrojonych w butelki z benzyną. Każdy pułk wyznaczy grupę ochotników w liczbie 20-30 żołnierzy, aby wysadzać i palić niezamieszkane obiekty. Ci, którzy wykażą się szczególną aktywnością w niszczeniu obiektów mieszkalnych, mają być przedstawieni do rządowych nagród. To był wyrok śmierci dla tysięcy mieszkańców wsi i miast, którzy znaleźli się w strefie walk. Mieli być wygnani, a ich domostwa zniszczone, aby nie dawały schronienia żołnierzom wroga przed mrozem i śniegiem. Pieszo, na furkach lub na przyczepach kołchozowych traktorów musieli uciekać z domów, nim nadeszła noc i śnieżna zamieć.